Bogusław Wołoszański, Straceńcy, taśma 12, ścieżka 1. W ataku na pałac prezydencki w Kabulu zginęło 12 radzieckich komandosów. Liczba ofiar spośród mieszkańców pałacu nie jest znana. W tym samym czasie na międzynarodowym lotnisku w Kabulu lądowały co 3 minuty radzieckie samoloty transportowe, dowożące żołnierzy wojsk desantowych, pojazdy pancerne i zaopatrzenie. Lądową granicę radziecko-afgańską przekroczyły 3 dywizje pancerne liczące około 50 tysięcy żołnierzy i ponad 1000 pojazdów pancernych. 28 grudnia Radio Kabul, zajęte już przez żołnierzy radzieckich, podało informację, że Amin, skazany na śmierć przez Trybunał Rewolucyjny, został rozstrzelany. Dzień wcześniej wystąpił nowy przywódca Afganistanu, Babrak Karmal. Jego przemówienie nadano z Moskwy, choć udawano, że wygłosił je w Kabulu. Afganistan znalazł się w rękach radzieckich. Ta operacja była szokiem dla prezydenta Cartera. Kilka dni wcześniej Centralna Agencja Wywiadowcza przedłożyła raporty, z których wynikało, że w pobliżu granicy z Afganistanem przebywa około 15 tysięcy żołnierzy radzieckich. Za mało, żeby obawiać się inwazji. Jak to się stało, że Rosjanie w absolutnej tajemnicy przerzucili 3 razy więcej żołnierzy z czołgami, transporterami opancerzonymi, cysternami, taborami i to stacjonujących dotychczas w republikach nadbałtyckich? Tak wielka operacja przeszła niezauważona przez szpiegów i satelity. Ich obiektywy były wystarczająco czułe, aby sfotografować rowerzystę na polnej drodze, a nie dostrzegły pociągów z czołgami i to pokonujących szmat drogi z nadbałtyku do granicy afgańskiej. To był drugi cios w prestiż prezydenta Cartera i podlegających mu tajnych służb, na czele których postawił on zaufanego sobie człowieka, admirała Stansfielda Turnera. W ciągu 2 miesięcy Jimmy Carter dopuścił do tego, że banda mlokosów opanowała amerykańską ambasadę i uwięziła dyplomatów, jakby naigrywając się z całej potęgi Stanów Zjednoczonych. A potem Rosjanie, jak duchy, pojawili się w Afganistanie, podporządkowując sobie ten kraj, zanim Stany Zjednoczone zdążyły się zorientować, co się święci. Ameryka traciła zaufanie do swojego prezydenta. Farmer w Białym Domu. Jimmy Carter, syn plantatora orzeszków ziemnych w stanie Georgia, porzucił służbę na podwodnym okręcie atomowym Seawolf w 1953 roku, gdy jego ojciec zmarł na raka, i powrócił w rodzinne strony, aby zająć się uprawą ziemi. 10 lat później, gdy rozpoczął karierę polityczną, chętnie podtrzymywał swój wizerunek człowieka, którego osobowość została ukształtowana przez twardą pracę na farmie i kontakt z naturą. Ludzie z okolicy potwierdzali, że Carter był nadzwyczaj uczciwy i bezkompromisowy, walczył z korupcją, ciemnotą i wszelkim społecznym złem. Potrafił wydać wiele pieniędzy i stracić wiele czasu, aby ujawnić sfałszowanie wyborów w jednym z powiatów. W 1976 roku, gdy z ramienia Partii Demokratycznej został kandydatem na prezydenta, postulat moralnego uzdrowienia Stanów Zjednoczonych uczynił jednym z głównych haseł wyborczych. I to spodobało się Amerykanom, którzy wcześniej stracili zaufanie do władzy. Wojna wietnamska obróciła miliony młodych ludzi przeciwko prezydentom Johnsonowi i Nixonowi, którzy kazali im zakładać mundury i zabijać Wietnamczyków. Afera Watergate, która wybuchła w 1972 roku, gdy okazało się, że prezydent Nixon wiedział o włamaniu i założeniu podsłuchu w sztabie głównym konkurencyjnej Partii Demokratycznej, a w dodatku usiłował zatuszować całą sprawę, jeszcze bardziej naruszyła autorytet rządu. Na tle polityków bezwzględnych, skorumpowanych, sięgających po bezprawne środki, aby chronić interesy własnych partii, Carter przedstawiał się jako człowiek spoza kół rządowych, uczciwy i religijny, wydawał się idealnym kandydatem na prezydenta, który może przywrócić władzy jej moralną siłę. Naród oczekuje od rządu elementarnej uczciwości i wiary w to, co robi. Rząd powinien być bardziej otwarty. Zerwijmy ze skrytością, mówił Carter, gdy wygrał wybory i 20 stycznia 1977 roku złożył przysięgę prezydencką. Co ważniejsze, pozostał wierny wyborczemu programowi moralnej odnowy władzy. Pierwszą jego ofiarą była Centralna Agencja Wywiadowcza, instytucja, która miała szczególnie wiele na sumieniu. Nowy dyrektor CIA, mianowany w marcu 1977 roku admirał Stansfield Turner, bardzo się zasłużył moralnym uzdrowieniem tajnych służb. Jak sam twierdził, wyprowadził CIA z mrocznego okresu, gdy instytucja ta śledziła obywateli amerykańskich występujących przeciwko wojnie w Wietnamie, przygotowywała zamachy na zagranicznych przywódców, na przykład na Fidela Castro, kubańskiego dyktatora. Prowadziła tajne badania nad łamaniem psychiki ludzi, aby używać ich jako zabójców. Gromadziła trucizny. W latach 50. i 60. CIA wydawała na tajne operacje 50% swojego budżetu. Od czasów Turnera zaledwie 4%. Komisje Kongresu zaczęły wertować dokumenty CIA i zadawać setki bardzo kłopotliwych pytań. Najlepsi, najbardziej doświadczeni i najbardziej lojalni pracownicy CIA stali się obiektem bezpośrednich ataków. Na przykład Richard Helms, legenda wywiadu. Pracował w nim w czasie II wojny światowej. Do CIA wstąpił w 1947 roku, jak tylko ta instytucja powstała. W latach 1966-73 był jej dyrektorem. Za czasów Cartera wezwano go, aby złożył zeznania przed komisjami senackimi. Odmówił, gdyż uważał, że nie może ujawniać tajnych działań zlecanych mu przez prezydenta. Komisja zażądała złożenia zeznań w sprawie poczynań amerykańskiego wywiadu w Chile za czasów prezydentury Nixona, gdy obalono tam lewicującego prezydenta Salvadora Allende. Helms się nie zgodził. W 1978 roku za odmowę złożenia pełnych i kompletnych zeznań został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu i $2000 grzywny. Nie był to wyrok zbyt dotkliwy, ale fakt ukarania jednego z najbardziej zasłużonych pracowników CIA wywołał burzę w środowisku. Jedno wydaje się pewne. Za czasów Cartera i Turnera amerykańskie tajne służby stały się uczciwe, moralne i otwarte, to znaczy utraciły swoją siłę. Zaczęły przegrywać z radzieckim wywiadem. A to, co się stało w Afganistanie w grudniu 1979 roku, było już kompromitacją na pełną skalę. Bez wątpienia Jimmy Carter zaleczył rany amerykańskiego społeczeństwa, jakie pozostawił prezydent Lyndon Johnson, wysyłając do Wietnamu amerykańskich chłopców, i Richard Nixon, rozkazujący bombardować wietnamskie miasta i zamieszany we włamanie do kwatery Partii Demokratycznej. Carter przywrócił Amerykanom zaufanie do władzy. Jednakże kontynuowanie tej terapii, co wymagało osłabienia wywiadu i ustępstw wobec Związku Radzieckiego, stawało się w opinii wielu amerykańskich polityków niebezpieczne dla Ameryki i świata. Tym bardziej, że Carter bardzo uporczywie dążył do usunięcia groźby konfliktu nuklearnego i w 1979 roku doprowadził do podpisania ze Związkiem Radzieckim układu SALT II, ograniczającego zbrojenia strategiczne. W ocenie wielu amerykańskich ekspertów układ ten był niekorzystny dla Stanów Zjednoczonych i dawał przewagę Związkowi Radzieckiemu. Nie ulegało wątpliwości, że Moskwa potrafi tę przewagę wykorzystać. Kadencja Cartera zbliżała się do końca. W 1980 roku miały się odbyć wybory, a szanse prezydenta na ponowne zwycięstwo gwałtownie spadło. Gdy obejmował urząd, pozytywnie oceniało go 71% Amerykanów. Na początku 1978 roku notowania te spadły do 36%. Amerykanie byli przede wszystkim niezadowoleni z wyników gospodarczych. Inflacja osiągała poziom dwucyfrowy, bezrobocie gwałtownie rosło, zmierzając do rozmiarów notowanych w okresie największego powojennego załamania w gospodarce USA. Program energetyczny okazał się bardzo nieudany. Wydarzenia z 1979 roku, zajęcie ambasady w Teheranie i radziecka agresja w Afganistanie zdawały się przesądzać o szansach na ponowną kadencję. Ale tymczasem Carter wciąż był prezydentem. Nadal miał pod swoimi rozkazami najpotężniejszą machinę militarną świata z jej lotniskowcami, lotnictwem i oddziałami specjalnymi. Postanowił pokazać się jako przywódca silny i zdecydowany. Po radzieckiej agresji na Afganistan zamroził ratyfikację układu SALT II, ogłosił sankcje gospodarcze wobec Związku Radzieckiego i bojkot olimpiady, która miała się odbyć w Moskwie w 1980 roku. Potrzebny był mu jednak sukces spektakularny, na który społeczeństwo amerykańskie było szczególnie czułe. Jedna efektowna akcja mogła puścić w niepamięć poważne grzechy. Delta Force. Z okien niewielkiego samolotu zbliżającego się do lotniska Fort Bragg widać było parterowe baraki z czerwonej cegły o płaskich, białych dachach połączone wspólnym, długim budynkiem. Fort Bragg w północnej Karolinie. Pilot zniżył lot i, słysząc w słuchawkach zgodę wieży kontrolnej na lądowanie, zatoczył koło i łagodnie posadził samolot na betonowym pasie. Generał John Vogt odczekał, aż samolot odkołuje na miejsce postoju i wyłączy silniki. Z półki nad głową zdjął teczkę zamkniętą na niewielką kłódkę i skierował się do wyjścia. Dobry lot i lądowanie, poruczniku, rzucił pilotowi, gdy ten otworzył drzwi od swojej kabiny i wyszedł, aby pożegnać generała. Startujemy jutro o 10:00. Na dole przy schodkach, które wysunęły się z dolnej części drzwi kadłuba, czekał oficer w polowym mundurze. Barczysty, średniego wzrostu, z lekko siwiejącymi skrońmi, zasalutował na widok generała. Pułkownik Beckwith, przedstawił się. To przyjemność poznać pana osobiście, pułkowniku. Generał wyciągnął rękę na powitanie. Pierwszy raz widział Beckwitha, lecz wiedział o nim wszystko. W 1964 roku, jeszcze w stopniu majora, Beckwith objął w Wietnamie dowodzenie jednostką B-52, wchodzącą w skład Projekt Delta, a później całością sił specjalnych oznaczonych tym kryptonimem, których zadaniem było rozpoznawanie sił wroga, prowadzenie akcji sabotażowych i dywersyjnych, przenikanie do baz partyzantów. Krótko mówiąc, celem ich była walka z partyzantami, ich metodami. Do końca czerwca 70 roku, kiedy oddział został wycofany z walki, przeprowadził 63 operacje przy niewielkich stratach, zdobywając wiele cennych materiałów i informacji o bazach i oddziałach nieprzyjaciela. Beckwith, ranny w czasie pierwszej operacji w dolinie An Lao, dał się poznać jako doskonały i nadzwyczaj odważny dowódca, co zyskało mu przydomek Charging Charlie, szarżujący Charlie. W 1977 roku, już w stopniu pułkownika, stanął na czele amerykańskiej jednostki antyterrorystycznej noszącej oficjalną nazwę First Special Force Operation Detachment Delta, utworzonej rozkazem z 19 listopada 1977 roku. Nie wszystko mu się podobało, co jest charakterystyczne dla sytuacji, w której frontowiec zderza się z efektami pracy wojskowych urzędników. Autorzy rozkazu tworzącego Deltę przewidzieli nadzwyczaj skomplikowaną strukturę służbowej podległości. Jednostka weszła w skład United States Army John Kennedy Center for Military Assistance, co można przetłumaczyć jako Centrum Wojskowego Wsparcia Armii Stanów Zjednoczonych imienia Johna Kennedy'ego, które podlegało 18 Korpusowi Powietrzno-Desantowemu, a ten z kolei podlegał Dowództwu Sił Zbrojnych, te zaś Departamentowi Obrony. Jednak o wiele poważniejszym problemem był nabór żołnierzy do nowej jednostki. Pułkownik Beckwith, który dowodzenie nowym oddziałem rozpoczął od podróży po Europie, gdzie zwiedził bazy dwóch najsłynniejszych jednostek antyterrorystycznych – brytyjskiej SAS i niemieckiej GSG-9. Śladem twórców SAS-u postanowił szukać kandydatów do swojego oddziału we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Zdawał sobie sprawę, że napotka opór dowódców jednostek, którzy nie będą chcieli pozbywać się najlepszych żołnierzy. Udało mu się jednak nakłonić przełożonego, generała Jacka McMella, do podpisania rozkazu umożliwiającego przeprowadzenie rekrutacji w jednostkach 10. specjalnego pułku. Do pierwszego egzaminu wybrał 150 żołnierzy, z których część znał z Wietnamu. Pierwszy etap sprawdzianu umiejętności ochotników składał się z 6 testów. Były to pokonanie czołganiem na plecach 40 metrów w ciągu 25 sekund, 37 przysiadów i 33 pompki w ciągu 2 minut. Pokonanie specjalnego toru przeszkód, który nazwano Run, Dodge, Jump. Biegnij, pełznij, skacz w 24 sekundy. 3-kilometrowy bieg w ciągu 16,5 minuty. Przepłynięcie 100 metrów w pełnym rynsztunku. To był morderczy sprawdzian, wymagający ogromnej odporności i sprawności fizycznej. Już w jego trakcie z grupy 150 ochotników odpadło kilkunastu chłopaków. Następnych kilkunastu zrezygnowało w czasie intensywnego marszu na dystansie 30 kilometrów. Ci, którzy pozostali, musieli poddać się testowi przeżycia, przeprowadzonemu dokładnie według zaleceń podręcznika treningowego SAS. Trasa, której czas przebycia nie został określony, prowadziła przez zalesiony, poprzecinany strumieniami i rzekami teren Narodowego Parku Yuhari w północnej Karolinie. A każdy z egzaminowanych, wyposażony w kompas i mapę, musiał nieść 30-kilogramowy plecak. W tym sprawdzianie, trwającym 2 dni i noc, załamało się bardzo wielu. Dla pozostałych nie był to koniec wysiłku. Musieli stanąć przed specjalną komisją, która oceniała ich psychikę. To był egzamin równie trudny jak wszystkie poprzednie. Oficerom dokonującym wyboru żołnierzy do nowej jednostki chodziło o ludzi twardych, odpornych i zdrowych psychicznie, zdecydowanych, umiejących samodzielnie podejmować decyzje. Kandydatom przedstawiono szczegółowy opis ucieczki 3 ludzi z obozu na Syberii w stronę Tybetu. Proszę skomentować to opowiadanie. Padło na zakończenie. Co uciekinierzy zrobili prawidłowo, a co źle? Co ty byś zrobił na ich miejscu? A potem jesteś dobry. Bardzo dobry, mówił do zadowolonego żołnierza egzaminator. Prawie zdałeś egzamin, a teraz powiedz, co zrobiłeś źle, co byś chciał poprawić. Jeżeli kandydat odpowiadał, że nie dostrzega błędu w swoim postępowaniu, odpadał. A co sądzisz o zwolnieniu generała Douglasa MacArthura przez prezydenta Trumana? Padało następne pytanie. Chodziło o zdymisjonowanie w 1952 roku dowódcy wojsk amerykańskich i ONZ walczących w Korei, który lekceważył rozkazy najwyższego dowództwa i publicznie krytykował decyzję prezydenta. Czy było to uzasadnione? I jaka jest twoja opinia? Ci, którzy pozostali, musieli na koniec udowodnić, że potrafią zrobić coś szczególnego. Sierżancie Jones, dlaczego mamy was wziąć do oddziału? Przeszliście wstępne testy, śmigaliście po górach, wyglądacie dobrze i zachowujecie się dobrze, ale przekonajcie mnie, że powinniśmy was wziąć. Co macie do zaoferowania? Sir, jestem dobrym żołnierzem. Ale do cholery, mamy wielu takich. Czym się wyróżniacie? Potraficie prowadzić 18-kołowca? Pytanie dotyczyło największych ciężarówek jeżdżących po amerykańskich szosach. Nie, sir. A wiecie coś o psach? Hodowaliście psy? Sir, miałem małego pieska. Do cholery z tym, ja mówię o prawdziwym psie obronnym. Nie, sir. Posłuchajcie, sierżancie, nic mi nie zaproponowaliście. Zastanówcie się chwilę i powiedzcie coś o waszych specjalnych zdolnościach. Sir, potrafię sobie poradzić z każdym zamkiem w drzwiach. A kto to może potwierdzić? Żołnierz podawał nazwę firmy. No, sprawdzę to. Możecie odejść. Zawiadomimy was. Rzeczywiście, sierżant Jones okazał się doskonałym ślusarzem. Przyjęto go do Delty. W czasie trwania wstępnej selekcji kandydatów zastępca Beckwisa opracowywał charakterystykę, jakiej powinni odpowiadać ochotnicy do jednostki. Nadzwyczajna sprawność dotychczasowej specjalizacji wojskowej, doskonała kondycja fizyczna, wiek co najmniej 22 lata, amerykańskie obywatelstwo, brak zastrzeżeń ze strony organów bezpieczeństwa, brak kar wojskowych, możliwość odbycia treningu spadochronowego, zdanie egzaminu sprawności fizycznej i psychicznej. Oficerowie Delty wyruszyli w poszukiwaniu najlepszych do jednostek w Stanach Zjednoczonych i wojsk stacjonujących w Europie. Przywozili kandydatury chłopaków, którzy po przejściu wstępnych sprawdzianów i zakwalifikowaniu do służby w jednostce mieli zostać poddani treningowi usuwającemu strach i litość. Dwa uczucia, które mogły przesądzić o wyniku misji, jakie ich czekały. Nikt nie ujawnił, jakie metody stosuje się w jednostkach specjalnych, aby stworzyć żołnierza idealnego, działającego błyskawicznie i skutecznie, nie tracącego czasu na zastanawianie się, do kogo i dlaczego strzela. Jednocześnie człowieka, który nie będzie skłonny wykorzystać swoich szczególnych umiejętności i wiedzy przeciwko prawu. W czasie II wojny światowej brytyjscy komandosi przechodzili specjalny kurs w rzeźniach, gdzie widok zabijanych i ćwiartowanych zwierząt, wycie szlachtowanych świń i krów, odór śmierci i wypruwanych flaków miał ich utwardzić, zobojętnić na widok krwi i cierpienia ludzi. Później w czasie akcji nie mogli słabnąć, widząc wnętrzności wypływające z rozciętego brzucha kolegi czy mózg rozbryzgujący się na ścianie po celnym strzale w głowie. Nie mogli wahać się ani przez moment, kiedy podkradwszy się z tyłu do wartownika mieli zakryć mu usta dłonią i wbić nóż w podstawę czaszki, a następnie przekręcić ostrze, aby zabeltać mózg. Nie mogli wówczas myśleć, że oto przerywają ludzkie życie, a później mieć wyrzuty sumienia, które mogłyby ich powstrzymać przed wykonaniem następnego rozkazu. Często taki trening łączono z metodami, które miały usunąć z psychiki uczucia, jakie mogłyby przeszkadzać w wykonywaniu zadań, godności własnej, honoru. Na początku był drill, bezmyślna, powtarzana przez wiele godzin musztra. Maszeruj, stój, w prawo zwrot, w lewo zwrot, padnij, powstań i tak przez wiele, wiele godzin każdego dnia. W Legii Cudzoziemskiej zmuszano rekrutów do wykonywania poniżających prac w sposób, który dodatkowo ich poniżał, na przykład do mycia podłogi w latrynach za pomocą szczoteczek do zębów, lizania butów przełożonym. Oprócz tego były szczególnie surowe kary stosowane za najlżejsze przewinienie, jakim mogło być na przykład niewłaściwe zwinięcie pasa lub nieporządek w szafce. Wielogodzinna musztra w ciężkim oporządzeniu. Wystawanie przez wiele godzin na baczność, wystawianie na palące promienie słońca żołnierzy, których ręce i nogi związywano w szczególnie bolesny sposób. Karcer. Do tego dochodziła nauka wydobywania zeznań od podejrzanych. Francuzi nie chcieli być oskarżani o barbarzyńskie metody wobec cywilu, więc uczyli żołnierzy stosowania czystych tortur, które nie okaleczały i nie pozostawiały trwałych śladów na ciele. Na przykład wystarczało głowę przesłuchiwanego podstawić pod kran i lać mu wodę prosto do ust. W ten sposób człowiek topił się, ale żołnierz musiał wiedzieć, w którym momencie przerwać torturę, aby nie zabić przesłuchiwanego, gdyż w ten sposób mógłby się pozbawić cennego źródła informacji. Musiał więc zwracać uwagę, kiedy badany zaczyna zaciskać dłonie, co było sygnałem, że zaczyna się topić pod kranem. Prawdopodobnie spadochroniarze francuscy ćwiczyli takie przesłuchania w koszarach na kolegach, co dodatkowo ich utwardzało. W rezultacie, gdy wysłano ich do walki w Algierii w 1961 roku ich dowódca, generał Jacques Massu, który postawił sobie za cel wyplenienie miejskiej partyzantki, miał pod komendą tysiące wyszkolonych oprawców. Mógł nakazać równoległe przesłuchiwanie setek osób podejrzanych o wspomaganie lub współpracę z partyzantami. W Algierze duże budynki publiczne, szkoły, hotele zamieniano w budynki tortur, gdzie komandosi topili przesłuchiwanych w łazienkach lub męczyli ich prądem. Również kobiety i dzieci, zgodnie z wiedzą, jaką wynieśli z koszar. Nie należy sądzić, aby w końcu lat 70. Amerykanie w Delcie stosowali takie metody produkowania idealnych żołnierzy, choć musieli przecież stworzyć jednostkę żołnierzy twardych, działających bezlitośnie i bezwzględnie. Treningi strzeleckie, skoki i biegi przełajowe były dobre dla dziesięcioboistów, a nie komandosów, którzy mieli zabijać, zanim zostaną zabici. Generał Vought, po krótkim odpoczynku w apartamencie, jaki przygotowano dla niego na terenie fortu Bragg, stawił się w gabinecie Beckwitha. 12 listopada powołano Joint Task Force 179, połączony zespół operacyjny, pod moją komendą, zadaniem uwolnienia zakładników z Teheranu, poinformował zaraz po wejściu. Zakładamy, że główny ciężar wykonania zadania przejmie pana jednostka. Przyjechałem tutaj, aby wstępnie zapoznać się z oddziałem i przedyskutować z panem główne założenia operacji. Beckwith słuchał w milczeniu. Doskonale zdawał sobie sprawę, jak trudne zadanie postawiono przed jego żołnierzami. Przez 2 lata byli szkoleni do walki w zaprzyjaźnionym kraju. Misja, która miała zostać spełniona we wrogim Iranie, była szczególnie trudna. Jednak generał nie pytał go o zdanie. Rozważaliśmy 3 opcje, mówił dalej Vought. Zrzucenie żołnierzy na spadochronach pozwoliłoby to na szybkie zbliżenie się do miejsca zrzutu, skąd ciężarówkami przewieziono by żołnierzy do centrum miasta. Jednakże problemem byłoby wycofanie się z Teheranu, gdyż komandosi z uwolnionymi zakładnikami musieliby się przebijać przez miasto. Generał zawiesił głos i spojrzał na Beckwitha. Ten uznał, że jest to zachęta do przedstawienia swojej opinii. Desant spadochronowy jest w tym wypadku niepoważny i daje 0 szans na sukces, powiedział. Z reguły na 100 żołnierzy lądujących na spadochronach 7 odnosi kontuzje, rany postrzałowe lub obrażenia nóg. W czasie desantu pod Arnhem pułkownik miał na myśli wielką operację inwazyjną przeprowadzoną w rejonie holenderskiego miasta Arnhem we wrześniu 1944 roku. Kilkudziesięciu żołnierzy ze złamanymi nogami lub zwichniętymi kostkami nie liczyło się. Ale co miałbym zrobić w Teheranie z żołnierzem ze złamaną nogą? Zostawić go czy kazać innemu, aby go niósł? Tak. Generał jednym słowem skwitował odpowiedź pułkownika i mówił dalej. Druga opcja zakłada przetransportowanie żołnierzy Delty w ciężarówkach z granicy tureckiej do Teheranu. Zajęłoby to około 2 dni i pozwoliło, zważając na intensywny ruch na drogach irańskich, gdzie kursuje bardzo dużo ciężarówek z Niemiec do Pakistanu, na skryty podjazd do centrum Teheranu. Ale na przejściach granicznych Irańczycy sprawdzają ładunki, gdy zauważą jakiś błąd w papierach. Dlatego CIA już sprawdza, jakich formalności należy dopełnić, aby nie było żadnych podejrzeń na granicy. Musimy się jednak liczyć, podobnie jak przy lądowaniu na spadochronach, z ogromnymi trudnościami z wycofaniem się z Teheranu. Problemem mogą być również częste kontrole na drogach. Straceńcy. Taśma 12, koniec ścieżki 1.